Przed mikrofonem Grzegorz Gil. Wracamy do Państwa z audycją GPS. W tej drugiej części obiecałem Państwu przed przerwą. Po pierwsze, audycję realizuje Piotr Wierzchoń. Bardzo dziękuję, że jest niezmiennie audycja supportowana technicznie. Mamy, drodzy Państwo, temat. Nie tyle miecz. Przed przerwą dr Wojciech Lorenz, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych i jądrowy miecz. Kalkulacje, odstraszanie. Ale, drodzy Państwo, wpadłem na pomysł, jeśli jest miecz, to warto także powiedzieć coś o tarczy, patrząc między innymi na bardzo niepozorną wieś w Polsce, w powiecie słupskim, o nazwie Redzikowo. Sądzę, że Państwo z tą nazwą się spotkaliście. Redzikowo to pretekst, byśmy porozmawiali z naszą ekspertką, z Uniwersytetu Warszawskiego, panią dr Beatą Górką-Winter, na temat tarczy i generalnie rzecz biorąc obrony powietrznej. Dobry wieczór, pani doktor. Dr Beata Górka-Winter jest z nami. Dziękuję, że zgodziłaś się przyjąć zaproszenie do GPS.
Dobry wieczór Państwu.
Drodzy Państwo, tarcza, a zatem coś, co jest koniecznym atrybutem żołnierza, niegdyś rycerza, co pozwala się bronić. I my spróbujemy Państwu zarysować dzisiaj ten bardzo skomplikowany problem, zagadnienie łączące komponenty wojska, technologii, strategii i wielu, wielu innych jeszcze zmiennych, no i wyjść w ogóle, drodzy Państwo, od ogólności do szczegółu, byśmy gdzieś w międzyczasie spróbowali odnieść się także do naszego polskiego Redzikowa w powiecie słupskim, ale do tego dojdziemy w części czwartej dzisiejszego GPS. Zacznijmy, pani doktor, droga Beato, drodzy Państwo, od rzeczy absolutnie fundamentalnej, to znaczy z czego składa się obrona powietrzna, antybalistyczna, przeciwrakietowa, no bo mam wrażenie i trochę obrazowo chciałbym od tego wyjść, że obrona powietrzna jest jak cebula. Czy tobie, droga Beato, pani doktor, jako też kobiecie, która często gotuje, oddaje się pasji gotowania, ta metafora się podoba?
No, niespecjalnie, szczerze mówiąc, dlatego że tutaj nie do końca to obrazuje, z czym tak naprawdę mamy do czynienia. Jest to system bardziej odpowiadający budowie parasola, tak? I tutaj, jeżeli chodzi o przechwytywanie pocisków rakiet balistycznych na tym najwyższym zasięgu, no to mamy, możemy to sobie wyobrazić jako taki właśnie bardzo duży, rozłożony parasol. No i potem te parasole mniejsze, tak? Więc bardziej tutaj, jeśli miałabym obrazowo to przedstawiać, to poszłabym w kierunku właśnie takiego zobrazowania. Natomiast istotnie musimy mieć świadomość, że programy obrony przeciwlotniczej, przeciwrakietowej to są naprawdę bardzo skomplikowane programy, które wymagają najbardziej zaawansowanej wiedzy technologicznej. Dlatego nie aż tak wiele państw w dzisiejszym świecie może się pochwalić właśnie konstrukcją takich systemów. Są to systemy bardzo kosztowne i tutaj tylko najbogatsze państwa tak naprawdę, albo te, które naprawdę są bardzo zdeterminowane i też mają jakieś tradycje budowania właśnie takich zaawansowanych technologicznie systemów, tak naprawdę mogą w nie inwestować, bo tutaj, jeżeli przytoczymy koszty, bo ważne jest moim zdaniem, żeby moim zdaniem właśnie koszty pokazują, jak, z czym tak naprawdę mamy do czynienia, a amerykańska Missile Defense Agency, taka MDA, która zajmuje się właśnie po stronie Stanów Zjednoczonych budową amerykańskiej tarczy antyrakietowej, podała, że w okresie 2020-2029 Stany Zjednoczone przeznaczą na rozbudowę systemów przeciwrakietowych 176 miliardów dolarów, więc to tylko, żeby pokazać, jak bardzo kosztowne są to systemy. I teraz dlaczego parasol? Ano dlatego, że tarcza, my mamy taką tendencję, żeby postrzegać tarczę jako efektor, tak? Że, czyli coś, co w zasadzie no, przechwytuje pociski czy inne środki napadu powietrznego. Aha. I głównie z tym nam się to kojarzy. Słyszymy o Patriotach, które zostały zakupione, dyslokowane w Polsce. Słyszymy o innych rodzajach pocisków, kamer, więc tutaj obrona przeciwrakietowa głównie kojarzy nam się właśnie z efektorem, z interceptorem, czyli rakietą przechwytującą. No i tutaj nic bardziej błędnego, dlatego że efektor to jest już to, co kończy sprawę, tak? Czyli właśnie przechwytuje rakiety balistyczne, czy inne środki napadu powietrznego, natomiast żeby tego typu system zadziałał i żeby efektor w ogóle został wystrzelony, potrzeba całej gamy innych urządzeń i instalacji, które pozwolą nam po pierwsze, i tutaj właśnie już odnoszę się do kolejnych elementów, które pozwolą nam przede wszystkim wykryć wystrzelenie pocisku. No i tutaj rozbudowana sieć satelit, czujników, konstelacje satelit, to jest wszystko to, co, na co stać właśnie najbardziej zaawansowane i najbogatsze państwa w tej chwili. I tutaj te zobrazowania satelitarne właśnie pozwalają nam na wykrycie momentu wystrzelenia pocisku, z jakiego terytorium został on wystrzelony. W momencie, kiedy mamy pewność, tak, upewnimy się, a przypomnijmy, że rakiety potrafią dolecieć do celu bardzo szybko, tak, są na bardzo dużych prędkościach, więc my nie mamy dużo czasu, żeby określić no, cel, tak, wystrzelenia rakiety. I tutaj właśnie kluczowa jest, poza satelitami, sieć radarowa. Im bardziej te radary są czułe, tak, rozbudowane, na przykład radar dookólny, który operuje na 360 stopniach, uh-huh. tak, czyli to są te tak zwane oczy systemu. Bez oczu sam efektor naprawdę jest bezużyteczny, jeżeli nie mamy potwierdzone jego właśnie faktu wystrzelenia, a potem jeżeli radary nie będą śledzić trajektorii lotu, wtedy no, sam efektor niewiele zdziała, bo będziemy go, mówiąc kolokwialnie, wystrzeliwać trochę na ślepo. Dlatego, żeby mieć właśnie zintegrowaną, to słowo bardzo często pojawia się w komentarzach, zintegrowana obrona przeciwlotnicza, przeciwrakietowa, to właśnie te elementy muszą być ze sobą zintegrowane i oczywiście, o czym nie możemy zapomnieć, to jest system C2, tak zwany Command and Control, który właśnie pozwala na integrację tych elementów. I teraz, jeżeli chodzi o samo rozmieszczenie, no to oczywiście budując taką zintegrowaną obronę przeciwlotniczą, przeciwrakietową, musimy dokonać pewnej priorytetyzacji.
No właśnie.
Ten parasol, o którym wcześniej mówiłam, nawet jeżeli rozłożymy go w pełni, tak, na tyle, ile mamy, bo oczywiście każde państwo ma rozwiniętą tą obronę w bardzo różnym zakresie. Natomiast nawet jeżeli rozłożymy cały nasz parasol i państwa takie jak Stany Zjednoczone, Izrael, które są najbardziej zaawansowane w rozbudowie tych systemów, go rozłożą, to jednak no, nie ma takiego systemu, który byłby w 100% szczelny. To się nie zdarza. Nie zdarza się dlatego, że to, co państwa dzisiaj stosują i widzieliśmy to zarówno w przypadku ataku Hamasu, potem Hezbollahu, tak, na Izrael. Widzimy to w czasie wojny i napadów powietrznych Rosji na Ukrainę. To są bardzo często ataki saturacyjne, czyli to nie jest tak, że państwo wystrzeliwuje jedną rakietę, tak, i my już tutaj wszystkie nasze właśnie radary możemy skoncentrować na locie tejże właśnie rakiety i później uruchomić efektor do zestrzelenia tej rakiety. Natomiast to są tak zwane ataki saturacyjne, czyli wystrzeliwuje się w tym samym czasie morze rakiet, tak? I tak, nawet jeżeli one nie są specjalnie zaawansowane technologicznie, bo my wiemy przecież, że Izrael właśnie zaczął rozwijać swoje systemy przeciwrakietowe, no właśnie przeciwko bardzo prymitywnym rakietom Hamasu. To właśnie te bardzo gęste ostrzały Hamasu dały początek właśnie myślenia w Izraelu o tym, żeby jak najszczelniejszą tarczę antyrakietową budować. Więc niestety to, że te ataki są tak gęste, powoduje, że my nie jesteśmy w stanie tak naprawdę zapewnić 100% ochrony, żeby pozwolić sobie na zestrzelenie wszystkich pocisków i zawsze jest tak, że któryś jednak wedrze się na nasze terytorium. A poza tym ze względu na zasięg interceptora i liczbę systemów, jakie my posiadamy, ochrona całego terytorium państwa jest bardzo trudna. Dlatego oczywiście ustawia się priorytety, czyli które obiekty, które regiony mają być najbardziej chronione. Są to oczywiście bazy wojskowe, czyli wszystko to, co służy nam do obrony kraju, jest naturalnie traktowane priorytetowo, ponieważ gdy to zostanie zniszczone, to ogranicza nam możliwości obrony ofensywnej. Następnie są oczywiście obiekty infrastruktury krytycznej, to są porty, to są elektrownie, to są różnego rodzaju punkty, węzły logistyczne, kolej, tak, centra dowodzenia, tak jak powiedziałam, obiekty wojskowe, duże skupiska ludzkie, więc nie jest tajemnicą, że duże skupiska ludzkie, duże miasta będą chronione szczelniej od terenów słabo zaludnionych, bo jeżeli tam spadnie nam rakieta, możliwość wyrządzenia szkody czy ofiar w ludziach jest po prostu statystycznie dużo mniejsza ze względu na mniejszą gęstość zaludnienia. Dlatego tutaj każdy kraj musi sobie kalkulować, każde państwo, które czuje się oczywiście zagrożone tego typu atakami, bo ja przypomnę, że nie każde ma takie poczucie, tak? Dlatego też obrona przeciwrakietowa w różnych państwach rozwinięta jest na bardzo różnych poziomach i też zależy od tego, jakie priorytety i jakie kierunki geograficzne te państwa ustawiały sobie jako priorytet, co jest zapisane w ich strategiach bezpieczeństwa, co jest zapisane w planach obronnych. Na przykład w przypadku państw Sojuszu Północnoatlantyckiego rozwój programów obrony przeciwrakietowej poszedł w takim kierunku, że właśnie dzisiaj trochę mamy problem.
A z czym mamy problem?
Mamy problem z tym, że od czasów ogłoszenia wojny z terroryzmem i od czasów określenia państw, których my jako sojusz boimy się najbardziej, to były właśnie te państwa tak zwanej osi zła, które zostały jeszcze jako ta oś zła nominowane, tak, do tej osi przez prezydenta Busha juniora. On wskazał kraje takie jak Irak, Iran, Korea Północna jako te państwa, które najbardziej mogą zagrozić Stanom Zjednoczonym, a w efekcie też państwom sojuszu, bo wiadomo, że jesteśmy sojusznikami, jesteśmy w tym samym, w tej samej organizacji wojskowej, dlatego jeżeli nawet te państwa nie byłyby w stanie zagrozić Stanom Zjednoczonym, ich terytorium, no to wiadomo, że mogą szantażować, a ich pociski spokojnie dolatują, ich rakiety spokojnie dolatują do terytoriów państw europejskich. Dlatego w ciągu ostatnich lat to, na czym skupiało się NATO, i tutaj właśnie jest w tym też nasze redzikowo, bo trzeba zrozumieć, że w ciągu ostatnich lat tarcza przeciwrakietowa w NATO, ten tak zwany program NATO Integrated Air and Missile Defense, NATO AMD, jest, który jest oparty no, o zasoby krajowe państw sojuszu i faktycznie zakłada to 360-stopniowe podejście obejmujące właśnie obronę przed pociskami balistycznymi. I teraz NATO bardziej skupiało się na zwalczaniu zagrożeń spoza teatru europejskiego, tak? Zatem właśnie nie z Rosji. Właśnie przez to, że Amerykanie tak pokierowali rozwojem tarczy, tak? Że określili te państwa właśnie jak Iran czy Korea Północna jako główne państwa, które mogą zagrozić i Stanom Zjednoczonym i Europie. I teraz właśnie dla
Teraz musieli się Koreańczycy pojawić w obwodzie kurskim, żeby rozbudować i wreszcie otworzyć, przeciąć wstęgę w oczach systemu w Redzikowie. Trochę oczywiście żartuję, ale jeśli dobrze rozumiem, wydarzenia na Ukrainie są przypieczętowały przyspieszenie instalacji Redzikowa.
Nie do końca właśnie, dlatego że tak jak mówię, to jest inny program i Redzikowo nie jest bazą, której celem jest zwalczanie zagrożeń z kierunku rosyjskiego. To jest, Redzikowo jest elementem właśnie programu tej natowskiej, wcześniej to był wyłącznie program amerykański, on później został zintegrowany w program, do programu natowskiego, natomiast tego programu EPA, który właśnie jest rozwijany, czyli European Phased Adaptive Approach.
A zatem tak pani już... doktor tak. Beata Górka-Winter, sprawa jest zatem skomplikowana. Jeśli Maria Zacharowa i Dmitrij Pieskow wyraźnie twierdzą, że w momencie, kiedy Redzikowo jest otwarte, jest jednym z priorytetowych celów do rażenia, do napadu powietrznego, to tak naprawdę jest to zastraszanie i jest to pewnego rodzaju nieporozumienie, ponieważ Redzikowo nie jest wymierzone w Rosję. Czy dobrze rozumiem?
Tak, Redzikowo nie jest wymierzone w Rosję, nigdy nie było i dobrze byłoby tutaj przez chwilę przypomnieć sobie w ogóle historię bazy, budowy bazy w Redzikowie, ponieważ ta historia jest dosyć długa i dzieli się przynajmniej na dwie fazy. Pierwsza faza jest taka, że właśnie tak jak powiedziałam, wraz z chęcią tak wyrażoną przez Stany Zjednoczone, żeby zbroić się właśnie defensywnie przeciwko państwom takim jak Iran czy Korea Północna, Stany Zjednoczone opracowały cały program rozbudowy właśnie swojej tarczy, która wtedy właśnie była nakierowana głównie na zwalczanie zagrożeń z tego kierunku i wyznaczyły różne lokalizacje. I teraz te lokalizacje są zarówno w Stanach Zjednoczonych i to są różnego rodzaju bazy z różnymi efektorami, takimi na przykład jak Ground Base Interceptor i tam w Forcie Greely na Alasce. Jest właśnie bardzo dużo tego typu wyrzutni i efektorów. I teraz Stany Zjednoczone określiły też kilka lokalizacji w Europie, żeby sobie ten program spiąć, bo tak jak powiedziałam, oprócz tego, że my musimy wykryć moment wystrzelenia rakiety, określić czas, w którym może ona ewentualnie dosięgnąć naszego terytorium, tak, potrzebne są nam radary i możemy też mieć różnego rodzaju bazy z efektorami, że tak powiem, po drodze, tak, żeby podjąć próbę zestrzelenia wcześniej, zanim coś doleci do wschodniego, jeżeli wystrzeliwane byłoby z Iranu, no to dosięgnęłoby do wschodniego wybrzeża Stanów Zjednoczonych i trajektoria lotu biegnie nad Europą, jak łatwo można zobaczyć na różnych zobrazowaniach. Więc Stany Zjednoczone mogą podjąć decyzję, decyzję o zestrzeleniu rakiety lecącej z kierunku blisko wschodniego właśnie, no wiemy, że to chodziło o Iran głównie, właśnie na wcześniejszych etapach. Do tego właśnie potrzebna jest ta sieć radarów, o której wcześniej mówiłam, żeby śledziły trajektorię lotu i oczywiście bazy z efektorami po drodze, tak, lotu tej rakiety. I teraz z wyliczeń amerykańskiej MDA wyszło, bo to, tak jak powiedziałam, to jest organizacja głównie zajmująca się rozrysowywaniem tych wszystkich projektów i lokalizacją baz, wyszło im, że terytorium z centralnej Europy, tak, środkowej Europy, to jest właśnie ten punkt, z którego można dokonać zestrzelenia w optymalny sposób. Stąd pojawił się pomysł Redzikowa, które wcześniej, to był rok 2004-2005, kiedy myśmy też jakby dali sygnał Amerykanom, to już się pojawiło w expose premiera Marcinkiewicza, że Polska będzie o taką bazę zabiegać. Dlaczego mielibyśmy zabiegać o amerykańską bazę? Ano dlatego, że z kolei w polskiej strategii i w polskim myśleniu o bezpieczeństwie jest takie przekonanie i taki paradygmat, że im więcej będziemy mieli instalacji amerykańskich, nawet jeżeli one nie służą bezpośrednio nam, ale jeżeli służą Amerykanom, no to możemy mieć przekonanie, tak, graniczące z pewnością, że tego typu bazy Amerykanie będą bronić.
Do Amerykanów się nie strzela.
Po pierwsze, do Amerykanów się nie strzela, po drugie, nawet jeżeli, no to Amerykanie oczywiście odpowiedzą, będą bronić swoich instalacji, zwłaszcza, że jak wcześniej powiedziałam, są to instalacje ogromnie kosztowne, także zniszczenie ich to jest naprawdę no, bardzo duże uderzenie, tak, w inwestycję amerykańską właśnie o charakterze obronnym. I teraz Redzikowo oczywiście przechodziło różne fazy.
Program, pani doktor, droga Beato, przechodziło różne fazy, a my musimy w tym momencie przejść do fazy muzycznej, krótkiej przerwy na wytchnienie dla naszych słuchaczy i fanów, by mogli sobie to spiąć koncepcyjnie. Efektory, receptory, Aegis Ashore, Redzikowo, te wszystkie systemy. Zapraszam Państwa na krótką muzyczną przerwę w konwencji naszej rozmowy o tarczy. Wracamy do rozmowy z panią dr Beatą Górką-Winter za chwilę.